Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że znaleźli Państwo czas, żeby najbliższych kilkadziesiąt minut spędzić z nami. Przy mikrofonie Rafał Regulski, program i audycję realizuje Paweł Krytkowski, a z nami jest także Damian Abramowicz, mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec, przedsiębiorca. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, rozmawiamy dziś o czasie, którego najczęściej nam brakuje. W tym kontekście najczęściej mówimy o czasie w dni takie jak ten dzisiejszy na przykład, poniedziałek, wtorek i tak dalej, i tak dalej. Panie Damianie, Pan jest człowiekiem niezwykle zajętym. Oceniam to na podstawie notki biograficznej, którą mam przed sobą. A więc już wymieniłem te role, w jakich Pan występuje. Mówca, trener, szkoleniowiec, przedsiębiorca. Do tego doświadczony człowiek, który pomaga firmom, doradza biznesowo. Jak Pan na to wszystko znajduje czas?
To jest bardzo dobre pytanie. W zeszłym roku udało mi się odbyć 102 loty samolotem. I te 102 loty samolotem, kiedy o tym rozmawiam z kimkolwiek, to mówi: okej, ale ja cię widziałem ciągle gdzieś albo w firmie, albo właśnie na jakimś wywiadzie, albo gdzieś na scenie. I oprócz tego jeszcze jakieś wyjazdy w czasy, wiele innych rzeczy. Myślę, że przede wszystkim taki frazes, ale wszyscy mamy 24 godziny, każdego doba trwa tyle samo. Ja nie zabieram sobie nic ze snu, nie zabieram sobie nic z takich momentów, które można by stwierdzić: okej, może on po prostu na przykład śpi 5 godzin, dlatego ma tyle czasu. Nie, myślę, że kwestia przede wszystkim jest poukładania naszego planu i najważniejszej rzeczy w tym, czyli ustalenia priorytetów w naszym życiu. To, że nie mamy czasu, stało się bardzo często taką wymówką, chociażby przed tym, żeby nie podejmować ciężkich decyzji, trudnych decyzji, żeby nie iść do przodu, żeby prokrastynować, żeby coś odciągać na jutro, na pojutrze, na za tydzień. Przecież jak coś zrobię pojutrze, to mam 2 dni wolnego. Więc pierwszym podstawowym tematem w tym zakresie braku czasu ewentualnego, biorę to zawsze w cudzysłów, to jest jednak kwestia priorytetu.
Mhm. Kiedy Pan mówi o 102 lotach samolotem w ubiegłym roku tylko, to czy mamy na myśli podróże, czy mamy na myśli owe skoki spadochronowe, z których Pan słynie?
Te 102 loty nie obejmują lotów na skoki, bo to byłaby pewnie wtedy podwójna liczba, natomiast 102 loty to mówimy o wyjazdach od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych po Japonię, Chiny, Koreę w zeszłym roku, także, a przed chwilą wróciłem z Brazylii, jeszcze chwilą, znaczy we wtorek, także tych wyjazdów jest sporo faktycznie.
I te wyjazdy to są podróże służbowe, czy podróże takie krajoznawcze, turystyczne?
Większość turystycznych, większość to są podróże takie z rodziną czy z małżonką, ale jakieś tam 20% w nich zapewne ma też związek z biznesem.
No to 102 loty samolotem oznaczają, że pan chyba pół roku spędził na odpoczynku.
Myślę, że pół roku nie, ale pewnie do kupy zebrałoby się z 5 miesięcy.
Niesamowite. Czyli oprócz tego pan jeszcze ma czas na swoją pasję, czyli owe skoki ze spadochronem, tak?
Tak, dokładnie. W zeszłym roku nieco odłożone na bok skoki, ale w tej chwili bardzo mocne przygotowania do sezonu 2026.
Mm-hmm. Panie Damianie, czy to oznacza, że pan nigdy nie mówi nikomu: nie mam czasu?
Faktycznie staram się w ogóle unikać tego stwierdzenia, bo brak czasu na coś to jednak wybór, że tego nie chcę zrobić często, więc staram się raczej znaleźć uzasadnienie, dlaczego tego czasu nie mam.
Czy pan, mając spotkania z przedsiębiorcami, z młodzieżą, z dorosłymi, rozkminił tajemnicę tego, że my często używamy argumentu takiego, że nie mamy czasu?
To jednak jest w dużej mierze, nie chcę powiedzieć, że u wszystkich, bo ktoś może powiedzieć: ja naprawdę nie mam wyjścia. Ja chętnie bym wtedy w cztery oczy z taką osobą porozmawiał, ale w większości z nas to jest jednak kwestia wyboru. Bo zobaczmy, ja jako przedsiębiorca 15 lat temu musiałem zanieść przelew do banku, żeby na przykład zapłacić za ZUS. Musiałem go wypisać ręcznie, musiałem go zanieść, oddać swoje w kolejce i to wszystko trwało na przykład godzinę albo dwie. Dzisiaj robię to jednym kliknięciem na klawiaturze. Czyli gdybym był taki zupełnie szczery wobec siebie i wobec swojego czasu, zyskałem 2 godziny w ciągu jednego dnia. Czy mam więcej przez to czasu? Jeśli ten czas nagle zapełniły inne zajęcia, bo my dzisiaj robimy dużo więcej rzeczy niż kiedyś, no to niestety, ale prawda jest taka, że my tego czasu mamy więcej, tylko staramy się być bardziej produktywni. Ja mówię o ludziach, którzy ten czas wykorzystują, bo jeszcze jest druga strona medalu, że my często mówię, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Bardzo wiele rzeczy potrafimy robić, ale one nie są produktywne i nas nigdzie nie posuwają do przodu. I takie osoby też nie mają czasu. Zresztą, jak się rozejrzymy wśród naszych znajomych, to najmniej czasu mają ci, którzy są na bezrobociu. Jak ktoś pracuje, to jeszcze potrafi ogarnąć zakupy, potrafi ogarnąć dzieci, psa, zawieźć do weterynarza i wiele innych rzeczy. A jak ktoś jest na bezrobociu, chwilowo czy przez dłuższy czas, to nagle się okazuje, że on jak rano wstanie, to się ledwo zakręci z wieczór i on nie ma czasu. Czyli okazuje się, że mając pracę, która obserwuje nas na 8 godzin, często tego czasu wydaje się mamy więcej niż ktoś, kto ma po prostu niezorganizowany dzień.
Mm-hmm. Jest takie powiedzenie, że jeżeli brakuje ci czasu, to dołóż sobie jeszcze jedną czynność, czy jeszcze jedno zadanie. To się potwierdza?
Nigdy o tym nie słyszałem, ale mógłbym takie stwierdzenie powiedzieć jakby z autopsji albo z obserwacji osób dookoła mnie, że faktycznie tak jest. Jeśli masz za mało czasu, to sobie dołóż rzeczy do zrobienia, bo faktycznie ci, którzy naprawdę mają... Przecież mamy przedsiębiorców, którzy zarządzają kilkunastoma czy kilkudziesięcioma firmami i jeszcze mają czas na przykład dla swojej rodziny. To są przykłady ludzi, którzy pokazują, że kwestia właśnie układania to i tych, powiem teraz, nieszczęsnych priorytetów. Mówię nieszczęsnych w takim zakresie, bo to jednak trzeba coś zrobić. Na przykład trzeba jednak opracować w głowie chociażby. To jest dla mnie najważniejsze, bo na to, co jest najważniejsze, zawsze znajdę czas. Wystarczy popatrzeć w twój ekran telefonu i zobaczyć na przykład w zeszłym tygodniu, jeśli mamy ustawiony licznik czasu przed ekranem, ile spędziliśmy czasu na scrollowaniu telefonu.
Mm-hmm. A panu się udaje unikać takiego niezaplanowanego właśnie scrollowania i w ogóle zaglądania do internetu?
Udaje mi się mieć takie sztywne ramy czasowe. O 20:21 odkładam telefon do ładowania i sięgam po niego przed 8 rano. Albo czasami już w pracy, nie jest ze mną w sypialni, nie zasypia ze mną, nie budzi się ze mną, chociaż to był standard u mnie i to przez wiele lat. Dopiero 4. albo 5. rok w tej chwili taką higienę umysłu wprowadziłem przed snem i po obudzeniu się, żeby pierwszym, czego widzę po otwarciu oczu, ani ostatnim, co widzę przed zamknięciem oczu, jest ekran telefonu. To już dużo daje, bo nie musimy tu robić jakichś strasznych rewolucji w naszym życiu. Takie proste kroki się przydają na pewno. No i to scrollowanie u mnie absolutnie się odbywa. Robię to w bardzo minimalnym zakresie. Prowadzę sporo social mediów, na które po prostu siłą rzeczy, jak przychodzą powiadomienia, nieraz zerknę, ale oddaję te lejce do tych mediów społecznościowych firmom i ludziom, którzy tym u mnie zarządzają, po to tylko, żeby móc tam zaglądać jak najrzadziej. Jakby trzeba pamiętać, że twórcy tych aplikacji, twórcy tych mediów społecznościowych mają jeden zasadniczy cel. Zabrać ten twój czas. Jak o tym wiemy, no to mamy do czynienia ze złodziejem. To jest po prostu złodziej, który normalnie byśmy widzieli złodzieja, że się kręci po naszego domu, to robimy wszystko, żeby go nie wpuścić. A z telefonem jest zupełnie inaczej. My jak wiemy już, że to jest złodziej, no to w tym dopiero momencie możemy sobie uświadomić, co zrobić, żeby tego złodzieja nie wpuścić do naszego intymnego, bezosobistego świata.
Mm-hmm. Jak tak pana słucham, to wydaje mi się, że mówimy o dość prostej rzeczy. O zapanowaniu nad własnym czasem, zaplanowaniu go i wydaje się to łatwe. Ale dlaczego nie jest takie łatwe? Dlaczego w życiu no właśnie jest tak, że nam tego czasu rzeczywiście brakuje?
Jak damy do wyboru większości dzieci czekoladę albo szpinak, to wybieram czekoladę z wielu powodów. Jak dorosłemu damy do wyboru pomyślenie i przemyślenie swojego życia, opracowanie planu na to, żeby, nie wiem, zarabiać 5% więcej albo 10, albo scrollowanie telefonu, który przez 10 minut dostarczy taką ilość dopaminy, strzał kortyzolu, wszystkich tych takich bardzo mocnych emocji, które kiedyś dostarczaliśmy sobie w ciągu tygodnia, wybieramy ten strzał emocji wynikający z kolorowego oświetlacza i tego, że kto inny w tych mediach zadbał o to, żebyśmy się świetnie bawili. To jest taka rozrywka. Kiedyś trzeba było kupić bilet, iść do kina albo kupić bilet, iść do teatru. Czekaliśmy na to wydarzenie, szliśmy na nie, czasami od 2-3 tygodni, czasami od paru miesięcy na dobry koncert czekaliśmy, żeby na nie pójść. Dzisiaj tak naprawdę możemy sobie puścić dowolnego artystę, możemy sobie puścić dowolny sketch, dowolny kabaret, dowolną rozrywkę w ekranie swojego telefonu, czyli już nie ma tego nastroju oczekiwania, bo my dostęp do tego mamy 24 godziny na dobę. I to jest bardzo zgubne. Dlatego dzisiaj te kraje jak Francja w zeszłym tygodniu, jak Australia w zeszłym miesiącu zabraniają już całkowicie dostępu do social mediów dzieciom poniżej 16 roku życia, Francja poniżej 15 roku życia. Spotkało się to z olbrzymim buntem, ale rządzący doprowadzili do sytuacji, kiedy to na producentów telefonów zdecydowano odpowiedzialność za to, żeby dziecko nie miało dostępu do telefonu. Piękna sprawa. Oczywiście jak ktoś nas teraz słucha młody, to powie, no, boomerzy się wypowiadają na temat tego, jak mamy zarządzać swoim czasem. Kiedyś pojechałem na takie szkolenie, które nazywało się Zarządzanie sobą w czasie i nie mogłem zrozumieć długo nawet tematu tego szkolenia, ale dzisiaj, kiedy jest 2026 rok, to widzę, że każdy powinien mieć takie szkolenie obowiązkowe raz w roku.
Panie Damianie, czy my naprawdę nigdy nie jesteśmy w sytuacji takiej, że rzeczywiście brakuje nam czasu na coś?
Jeżeli mówimy o matce wychowującej samotnie trójkę dzieci, pracującej na jeden czy dwa etaty, która ma naprawdę ten dzień wypełniony od rana do nocy, chociaż pewnie gdyby ją sąsiadka poprosiła o przyniesienie ze sklepu chleba, to by go spokojnie przyniosła i dałaby radę, to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej. Myślę, że takich ludzi, którzy naprawdę mają ultra mało czasu, ale tak zupełnie nie mają go, to moglibyśmy nawet ze swojego otoczenia wyliczyć, nie wiem, czy potrzebne są palce wszystkie w jednej ręce. Po prostu jedziemy autobusem, jedziemy metrem, jedziemy pociągiem, idziemy przez ulicę, siedzimy w restauracji i widzimy wszystkich wgapionych w ekrany telefonu. To jest czas, który zabraliśmy sobie na rozmowę, na dokończenie spraw, na relacje, na emocje. To jest czas, który moglibyśmy poświęcić na to, że właśnie, żeby być bliżej drugiego człowieka. Ktoś kiedyś powiedział, że telefony przybliżają nas do ludzi, którzy są daleko, ale oddalają nas od ludzi, którzy są blisko. I to nigdy nie było bardziej aktualne niż dzisiaj.
Proszę Państwa, rozmawiamy w dzisiejszej audycji z trenerem mentalnym, przedsiębiorcą, szkoleniowcem i mówcą motywacyjnym Damianem Abramowiczem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Na razie z naszej rozmowy wynika, że to internet okrada nas z czasu, ale może źle powiedziałem? Chwila muzyki.
Dzisiaj na, by zimny prądy rad, żeby biegu nam nie spadł.
Wracamy do rozmowy z Damianem Abramowiczem. Ja już sobie zapisałem dwie złote myśli, które nasz gość dzisiaj powiedział. Pierwsza: lepiej mądrze stać niż głupio biegać. I druga: telefony przybliżyły nas do osób, które są daleko i oddaliły nas od osób, które są blisko. Panie Damianie, to bardzo efektownie brzmi, ale też pokazuje, że im więcej czynności mamy ułatwionych przez urządzenia techniczne, takie jak podstawowe, czyli samochody, komputery, roboty, teraz sztuczna inteligencja, tym mniej my mamy czasu. Co takiego się dzieje? Jak to wytłumaczyć logicznie?
Pierwszą rzeczą, o której powiedzieliśmy w pierwszej części naszego wywiadu, był brak priorytetów. Z nim powiązany jest brak planu dnia. Jeśli nie wiesz, co będziesz robił jutro, to zdając się na przykład idąc do pracy, kiedy dopiero zaczynasz się zastanawiać, co masz zrobić w następnej kolejności, co powinieneś dalej robić. Ja na przykład przygotowuję sobie takie tylko główne punkty. W sensie, jeśli je zrobię, to uważam, że dzień jest okej, ale muszę mieć je zapisane w telefonie. Jeśli sobie je tylko wymyślę wieczorem, połowy na drugi dzień nie pamiętam, ale też ja mam ADHD, więc bardzo łatwo od takiej rozmowy jak teraz przejść do tego, że za 10 minut mogę oglądać atlas ornitologiczny i czytać o ptakach. I nie będę wiedział, dlaczego tam się znalazłem, bo ciąg zdarzeń, jedno zdanie, jedna rzecz spowodowała, że nagle czytam o ptakach. I to mnie bardzo często spotyka w pracy. Dlatego moim takim fundamentem, jeśli chodzi o działanie, to są zapisane punkty, które muszę mieć odhaczone w ciągu dnia, jako bardzo istotne do zrobienia. Oczywiście, jeśli potrzebujemy, to tych punktów może być więcej, mogą być też napisane te mniej istotne. Drugą rzeczą, która przeszkadza, jest perfekcjonizm. Lepiej zacząć i udoskonalać w trakcie, niż czekać, aż będzie idealnie przygotowane. Dlatego, że jak się chcemy idealnie do czegoś przygotować, do jakiegoś projektu, do jakiegoś przedstawienia, jakiegoś prezentacji, jakiejś rozmowy telefonicznej, to być może o wiele za dużo czasu poświęcamy na przygotowanie samej rozmowy, a czasami trzeba po prostu wziąć telefon i zadzwonić i dać energii płynąć, dlatego że łatwiejsze jest udoskonalanie w trakcie, łatwiejsze jest składanie tych klocków jak Tetrisy po drodze, niż wymyślanie, jak ta gra się potoczy. Tak naprawdę, kiedy poświęcamy się na myślenie, jak to idealnie mogę zrobić, to lepiej gdybyśmy to zrobili byle jak, niż idealnie przemyśleli. Wiele osób pozostaje na tym poziomie, miałem idealny plan, wszystko miałem pięknie poukładane, tylko brakło mi czasu na jego realizację. Myślę, że też jest nieumiejętność na przykład odmawiania, czyli zabieranie na swoją głowę zbyt dużej ilości tasków, zbyt dużej ilości rzeczy. Mówi się dużo w organizacjach, szczególnie im większa organizacja, tym więcej się o tym mówi, o tak zwanym multitaskingu. Ale już dawno badania pokazują, że kiedy zajmujemy się wieloma rzeczami naraz, to gdybyśmy je robili po kolei, to okazuje się, że zrobilibyśmy je szybciej i lepiej. Że ten multitasking to już dawno jest, można sobie wsadzić między bajki, że po prostu nie działa, że nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby tworzyć 6-8 projektów naraz i je wszystkie świetnie kontrolować i cały czas prowadzić. A potem są już takie rzeczy jak na przykład bałagan i zła organizacja. Nawet nie wiemy, ile czasu potrafimy spędzić na szukaniu kluczyków do samochodu, różnych rzeczy, dokumentów, jakichś takich informacji, które gdyby były uporządkowane albo w folderze na dysku, albo gdzieś tam był haczyk na kluczyki, które odwieszam wychodząc czy wchodząc do domu. Takie bardzo banały by się wydawało, ale no, życie składa się z takich właśnie drobiazgów i takich banałów, więc potem jest efekt taki, że niestety, ale spędzamy czas i się wkurzamy sami na siebie, że znowu nie będzie położyłem portfel albo dokumenty, albo kluczyki. Tych rzeczy jest, mogę wymieniać oczywiście znacznie więcej, które wpływają na tą taką, na taki nasz brak czasu przysłowiowy, o którym dzisiaj tyle mówimy. Ja wiem, że każdy ten kolejny taki argument to jest trochę taki pocisk, szczególnie w stronę tych, których to dotyczy, że faktycznie może gdybym nie szukał dziennie 2-3 minuty kluczyków, to po roku miałbym 700 minut więcej. To jest 2 dni szukania kluczy po domu. Więc naprawdę jest się nad czym zastanowić, bo kiedy patrzymy na to jako taki nieistotny drobiazg jednego dnia, to wydaje się, nic strasznego się nie stało, że 3 minuty szukałem kluczyków. Ale jeśli robisz to 20 dni w miesiącu, to jest godzina. A jeśli robisz to cały rok, to jest 12 godzin. Pół dnia szukałeś kluczyków, tylko dlatego, że ich nie położyłeś w tym samym miejscu. A wydawałoby się to nieistotnym 2-3-minutowym zabiegiem. Takich drobiazgów jest bardzo, bardzo dużo. Potem wchodzi w grę oczywiście coś takiego jak nieefektywna komunikacja, kiedy się niejasno wyrażamy w stosunku do rodziny czy współpracowników, kiedy trzeba coś tłumaczyć, naprawiać, przepraszać. wracasz do pewnych tematów, które dawno mogły być załatwiane. No i oczywiście ta prokrastynacja, to jest coś, z czym ja nie powiem, że walczę z prokrastynacją, bo raczej walczę z sumiennością i z rzetelnością wykonywania swoich obowiązków, ale prokrastynacja to jest coś, ja bym mógł się nazywać na drugie imię prokrastynacja. Jeśli coś mogę zrobić jutro, to bardzo chętnie z tego skorzystam. I tylko broni mnie przed tym ta lista zadań poukładanych na cały dzień. Potem wchodzą rzeczy jak przemęczenie. Jeśli mało śpimy, to co normalnie zajęłoby nam 15 minut, nagle zajmuje nam pół godziny albo godzinę, bo jesteśmy zdekoncentrowani, nie jesteśmy w stanie się skupić w danym momencie na czymś, co szybko byśmy ogarnęli. Zresztą przypomnijcie sobie Państwo, każdy z nas, że mieliśmy jakieś tematy, które wieczorami spędzały nam sen z powiek, myśleliśmy nad nimi godzinę, a kiedy się wyspaliśmy dobrze, na drugi dzień rozwiązaliśmy tę sprawę w 30 sekund. I ja to mam w skokach spadochronowych właśnie, że zbiera mi się cały tydzień, a potem kiedy ląduję, to biorę telefon i wykonuję 4-5 telefonów, rozwiązuję sprawę z całego tygodnia, bo kiedy właśnie uratowałeś się przed popełnieniem samobójstwa, odpierając spadochron, no to bardzo łatwo jest rozwiązać takie sprawy, które wydawały się, że ktoś chciał podwyżkę, ktoś się zwolnił z pracy, coś się stało, ktoś kogoś zawiódł czy oszukał. To wydają się bardzo błahe tematy. No i ostatnia rzecz, myślę, że wkurzające jest dla tych, którzy pracują na przykład w korporacjach, że wiedzą, że spotkania, które właśnie siedzą, mogło być mailem, to znaczy, mówiąc wprost, zbędne przegadywanie spotkań, zbędne spotkania, bo prezes, kierownik czy dyrektor ma taką mentalność, że on się lubi spotkać, lubi sobie pogadać. Potem, kiedy podsumujemy półtora godziny spotkanie, to można było to napisać trzema zdaniami w mailu. No i jak zbierzemy te wszystkie rzeczy do kupy, no to nagle się okazuje, że nie jest tak wcale trudno powiedzieć, nie mam czasu, bo zobaczcie, ile rzeczy wymieniliśmy teraz podczas tych 5 minut.
Mm-hmm. Czy kiedy pan mówił o nadmiernym dążeniu do perfekcjonizmu, to powiedział pan, po prostu udzielił takiej rady, nie myśl za dużo i za długo, po prostu działaj?
Dokładnie tak, że no oczywiście znamy te powiedzenia, że lepszy jest gram przykładu niż kilogram gadania, ale chodzi o to, że dopóki nie zaczniesz, tego procesu, jakikolwiek by nie był mniej lub bardziej skomplikowany, to nie wiesz, co się wydarzy. Siedzenie i myślenie nad tym, co by było, gdyby, jeżeli wiemy z różnych badań, że między 90 a 96% rzeczy, o którymi się zamartwiamy, o których myślimy, nigdy się nie wydarzą, to po prostu szkoda czasu na to, żeby rozkminiać, bo mamy w głowie 100 ewentualnych problemów i rzeczy, które się mogą wydarzyć, a tylko 2 się wydarzą i to najczęściej jeszcze takie, na które w ogóle nie mamy wpływu. Szkoda czasu. Jeśli szukasz gdzieś czasu, to właśnie tam, na bezmyślnym rozmyślaniu, bo to do niczego nie prowadzi. Prowadzi działanie, ale dopiero też działając, nawet jak popełnisz błąd, stwierdzasz, nie wiem, mogłem to lepiej przemyśleć. To nieprawda, ponieważ większość tych błędów da się naprawić w locie, ale też one pokazują nowe drogi. Jeśli dopóki my się uczymy na błędach, dopóki dla nas błąd to nie jest koniec, dopóki dla nas błąd to nie jest tragedia, tylko rozwój i lekcja, no to wtedy faktycznie lepiej działać, bo z działania wychodzi dużo lepszych wyników. Znaczy, z działania w ogóle wychodzą wyniki, a z myślenia tych wyników raczej nie ma. No chyba, że ktoś pracuje jako filozof i spisuje swoje mądrości na kartach książki, no to wtedy może tak.
Mm-hmm. Za chwilę powiemy, czy stwierdzenie nie mam czasu jest kłamstwem, a jeżeli tak, to czy my okłamujemy kogoś czy siebie. Ale to za chwilę.
Serce cierpiące twe, o nie. po zachodzie.
Mówca motywacyjny, trener personalny Damian Abramowicz jest dzisiaj naszym gościem w rozmowach po zachodzie i wrócę do pytania sprzed piosenki. Czy mówiąc sorry, nie mam czasu, oszukuję samego siebie, czy tego, do którego te słowa kieruję?
No i tu znowu prawda jest bolesna, ponieważ oszukujemy wszystkich dookoła i tym, którym to mówimy, i samych siebie. Myślę, że pierwsze jednak trzeba rozliczyć się sami z sobą. Kiedy oszukujemy siebie, mówiąc, że nie mamy czasu, to teraz jest bardzo duży sygnał dla nas, dlaczego tego czasu nie mamy. Czy my tego czasu nie mamy dlatego, że go nie chcemy mieć na tą rzecz, tego człowieka, to spotkanie, ten event, czy dlatego, że wszystko odkładamy na później, czyli ta już wcześniej omawiana przez nas prokrastynacja. Kiedy to jest wynik tego, że my nie chcemy się z kimś spotkać, uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, w jakimś spotkaniu, to może po prostu trzeba rozmawiać i wyjaśnić, a nie mówić, że nie mam czasu. Potem w drugiej kolejności, kiedy oszukujemy siebie, oszukujemy oczywiście tych ludzi, do których to mówimy. Często oszukujemy też bliskich, oszukujemy współpracowników, oszukujemy ludzi, którym chcemy trochę tak przekazać, że to jest jedyny i prawdziwy powód, dla którego czegoś nie robimy. Ten brak czasu. To jest taka po prostu zwykła wymówka.
A ja zmierzam do pytania też, czy to znaczy, że jeżeli mi na czymś zależy, na kimś, to ja zrobię to, znajdę ten czas. Będę miał możliwość, żeby czy spotkać się, czy wykonać zadanie.
I to jest prawda absolutna. To, co podjęłeś decyzję, że chcesz kontynuować, to z kim chcesz się spotkać, albo spotkanie, w którym chcesz uczestniczyć, zawsze znajdziesz czas. Zawsze znajdziemy czas na rzeczy, na których nam zależy. Zawsze znajdziemy czas na ludzi, na których nam zależy. I zawsze znajdziemy czas na wyjazdy lub spotkania lub jakiekolwiek rzeczy, które w naszym sercu grają. Bo kiedy coś lubisz robić i tego nie robisz, to się źle z tym czujesz. Jak ktoś lubi łowić ryby, to zawsze znajdzie czas na to, żeby złapać wędkę. Jak ktoś lubi jeździć samochodem, to będzie robił wszystko, żeby tym samochodem jeździć. Tych rzeczy może być wiele. Ale fakt jest faktem, że właśnie kwestia tych priorytetów, to one mówią, na co masz lub nie masz czasu. I to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo fajny sygnał dla ciebie. Kiedy komuś mówisz po raz drugi, trzeci, nie masz czasu, to trzeba się zastanowić faktycznie, czy ty w ogóle chcesz kontynuować tą znajomość, czy tego nie trzeba odciąć, bo takie ciągłe mówienie komuś, że no wiesz, spotkamy się, ale jeszcze nie teraz, chyba że to wynika z lenistwa i prokrastynacji, tak jak powiedziałem, bo jeśli ty swojej mamie mówisz ciągle, mamusiu, dzisiaj nie wejdę na herbatę, kiedyś wejdę, spotykając się z nią co 2-3 tygodnie, to miej świadomość tego, że kiedyś nie wejdziesz, bo mamy już nie będzie. I dlatego czasem trzeba się zatrzymać, to co powiedzieliśmy wcześniej, czyli lepiej mądrze stać niż głupio biegać i zastanowić się, przewartościować te rzeczy, bo o tych priorytetach często po prostu zapominamy. To jest dla nas ważne, ale też co powinno być dla nas ważne. Dla twojego rodzica na przykład może być bardzo istotne, żebyś wszedł na te 3 minuty, nic ci to nie zmieni w życiu, ale tej osobie może zmienić dzień, tydzień czy miesiąc. Nie wiesz, ile tych spotkań ci zostało, więc warto się zatrzymać i zastanowić się, na co powinienem mieć czas. Bo to nie jest tylko kwestia, jak się już nauczymy ciągle i wszystkim mówić, że nie mam czasu, bo nagle się okazuje, że siedzimy na kanapie w domu, skrolujemy telefon, ale w ciągu dnia powiedzieliśmy 5 osobom, że nie mamy czasu. Na projekt, na spotkanie, na herbatę, na rozmowę. W dobie dzisiejszych technologii, w dobie tego, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki w ekranie swojego telefonu, wrócę do niego, to te wartości w postaci relacji międzyludzkich stają się dobrem najważniejszym. Jeśli wyłączy się internet, jeśli wyłączy się prąd, jeśli cokolwiek się wydarzy, a kiedyś się wydarzy zapewne, to pytanie, czy będziemy się mieli z kim spotkać, albo z kim wspólnie spędzić czas, albo z kimś wspólnie wyjechać, albo nie daj Boże, z kim wspólnie uciekać. Dzisiaj o te relacje najzwyczajniej w świecie nie dbamy, bo mamy taką iluzoryczność tego, że jestem w centrum świata. Jesteś tak naprawdę samotny. Korzystając z social mediów, korzystając z telefonu, skrolując telefon, jesteś samotny wśród ludzi, dlatego że nie masz prawdziwych relacji, nie masz prawdziwych ludzi wokół siebie, nie masz prawdziwych przyjaciół. Te relacje są bardzo powierzchowne. Zachowujemy się trochę jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy spotykają się na ulicy, zawsze się pytają i zawsze odpowiadają tak samo. How are you? Fine. And you? Fine. Dziękuję. U nas te relacje wychodzą właśnie na taki poziom. Co u ciebie? Dobrze. A u ciebie? A u mnie? Dobrze. Super. To i się rozchodzimy. A z drugiej strony słyszymy o fali samobójstw, z drugiej strony słyszymy o tym, że jest więcej, trzykrotnie więcej samobójstw niż wypadków śmiertelnych w wypadkach samochodowych, o tym, że odchodzą od nas młodzi ludzie, o depresji i o wielu innych rzeczach. To wszystko jest wynikiem tego między innymi naszego braku czasu i rodziców dla dzieci, i dzieci dla siebie nawzajem, i rówieśników. Ja nie chcę teraz szukać winnych, ale myślę, że gdybyśmy mieli tą winę przerzucić na zjawisko, to myślę, że zjawisko braku czasu jest jednym z najpotężniejszych negatywnych zjawisk, jakie dzisiaj jest na świecie. Ten brak czasu to czyjaś śmierć być może, tak bardzo skrótowo mówiąc, ale jestem w stanie tą tezę obronić.
Mm-hmm. To, o czym pan teraz powiedział, często my ludzie rozumiemy, dociera do nas, kiedy jest późno. To znaczy mam na myśli, tak mi się teraz przypomniało, poznańska blogerka Agnieszka Kaluga, wolontariuszka w hospicjum, opisywała swoje rozmowy i spotkania właśnie z podopiecznymi hospicjów i ci ludzie często jej mówili, no właściwie to, co pan teraz powiedział, co zrozumieli właśnie w tej sytuacji, kiedy już byli pacjentami hospicjów.
No i właśnie, myślę, że takie programy jak dzisiaj i chwała tutaj Radiu Poznań i chwała panu redaktorowi za to, że takie tematy chcecie poruszać na antenie, bo to jest świetny przyczynek do tego, żeby o tym zacząć mówić i teraz niezależnie, czy masz 18, czy 48, czy 70 lat, jak tego słuchasz, bo miej świadomość, że to jest ten czas dzisiaj, tylko dzisiaj. Jutro niczego nie zrobisz. Na jutro możesz coś zaplanować, ale to, co możesz zrobić, to jest dzisiaj. Być może jak jest 21:42, to jeszcze nie jest za późno chwycić za telefon i zadzwonić do przyjaciela, co odciągasz od 3 lat i zastanawiasz się, a nie wypada, już się tak długo nie widzieliśmy, a już tak długo się nie słyszeliśmy. Otóż wypada. Wszystko, co masz w swojej głowie, wszystko, o czym teraz się zastanawiasz, czy wypada, odpowiedź brzmi, tak, wypada. Tylko to zrób. Dlatego, że ci ludzie w hospicjum, to bardzo często też przywołuję z szpitali onkologicznych, właśnie z hospicjum, oni nie żałują, że nie skończyli projektu na czas. Oni nie żałują, że nie siedzieli w pracy po godzinach. Oni nie żałują, że nie mieli super dużego domu albo że basenu nie zdążyli zbudować. Jedyne, czego żałują, to rzeczy, których nie zrobili i słów, których nie wypowiedzieli. I kiedy tego słuchasz, a jesteś zdrowy, to jest ten czas, kiedy masz zacząć działać. Dlatego, że ci ludzie, których pan redaktor przed chwilą wspomniał, bardzo często już tej możliwości nie mają. Zresztą jak oni nawet próbują pojednać się z kimś, to ktoś po tej drugiej stronie mówi, a no choruje, umiera, teraz chce się pogodzić. Bądź wyłomem z tej sytuacji i zadzwoń do kogoś, powiedz, wiesz co, jestem zdrowy, ale chciałem się pogodzić. Jestem zdrowy, ale chciałem cię usłyszeć. Nic mi nie jest, nie martw się, bo takie rzeczy ludzie robią, jak się dowiadują, że mają otwora złośliwego. A ja dzisiaj jestem zdrowy, robię to dlatego, że pomyślałem sobie, że będzie ci miło. Nawet jeśli się więcej nie spotkamy, to tylko chcę, żebyś wiedział, że czasem o tobie myślę, że byłeś bardzo ważną osobą w moim życiu. To są słowa, których ta osoba gwarantuje ci, potrzebuje od ciebie.
Mm-hmm. Panie Damianie, a czy pan podczas swoich spotkań spotyka takie właśnie reakcje, że widzi pan, że otworzył pan komuś oczy i że może ten ktoś coś zrozumiał, że mu się odmieniło. I nie mówię tu o tych podopiecznych hospicjów, tylko właśnie mówię o ludziach zdrowych, którzy mają czas jeszcze pewne rzeczy zrozumieć, naprawić, zmienić w życiu.
Panie redaktorze, tak i to nie pojedyncze przykłady, tylko bardzo dużo. Moje skrzynki w social mediach są pełne takich historii, które wyciskają łzy z oczu, że ktoś po obejrzeniu filmiku, ktoś po wykładzie, ktoś po jakiejś rozmowie, ktoś po mojej książce postanowił coś zmienić i zmienił realnie. I opisują ludzie takie historie, że gdybyśmy zaczęli je teraz tutaj przytaczać, to myślę, że polałyby się łzy, dlatego że ludzie tego potrzebują. My po prostu dzisiaj potrzebujemy prawdziwości. Tej prawdziwości jest dzisiaj bardzo, bardzo mało. I dzisiaj pan redaktor użył takich fajnych słów, że to wszystko, co ja mówię i co my rozmawiamy, to jest bardzo proste. No właśnie to jest bardzo proste, tylko my to niepotrzebnie komplikujemy, bo wykonanie do kogoś telefonu i powiedzenie kocham cię, to jest banał. To jest jest coś tak prostego, tylko że my mamy coś, co nam filtruje przez nasze mapy świata, to, że nie wypada, że przecież nie mamy relacji, to już jakoś dawno wygasło. A co sobie ta osoba pomyśli? My mamy milion rzeczy, a się to dopiero wyłącza. My najpierw tego nie mamy jako dzieci, jak się urodzimy. Nie mamy czegoś takiego. Dzieci mówią, co myślą, po prostu lecą, jak strzelają z karabinu. I potem nam się to wyłącza, kiedy już nie mamy nic do stracenia, bo umieramy. I nagle chcemy się z całym światem godzić. Wiemy, że już nie trzeba nikomu nic udowadniać, że już w zasadzie, że to jest koniec. I piękne jest, na jednym z filmów na moim kanale na YouTubie nagrałem taki film o tym, o pięciu rzeczach, które powinieneś zrobić przed śmiercią. W jednym odcinku powiedziałem, że ludzie do pewnego momentu w życiu żyją z myśleniem, kiedyś zrobię, i nagle to się dosłownie w magicznej chwili, w jeden dzień zmienia w stwierdzenie, a mogłem. Czyli ileś lat żyjemy, że kiedyś coś zrobię i myślimy, i rozkniamy, myślimy, jakieś planujemy, a potem nagle jest jakiś tam wiek 60, 80, nieważne ile lat, i mówimy, a gdybym wtedy, a mogłem wtedy, a mogłem się. I teraz cała nasza prawdziwość tego życia polega na tym, żebyśmy znaleźli ten moment pomiędzy a mogłem, a tym wcześniejszym kiedyś. To jest czas na prawdziwe życie. Dlatego zawsze mówię, jedynym dniem, w którym coś możesz zrobić, jest dzisiaj. Wczoraj już było, jutro dopiero będzie. Nie wiadomo nawet, czy jutro weźmiesz oddech, jak wstaniesz, bo nie każdy weźmie jutro oddech. I kiedy masz tą świadomość, kiedy są takie filmiki, ostatnio widziałem na social mediach, kiedy gość podchodzi i mówi, chcę ci dać 100 milionów dolarów. Chcesz? No oczywiście. Ale jest jeden warunek. Dostajesz dzisiaj, ale jutro się nie obudzisz. A to nie chcę. To znaczy, że twój dzień jest warty bardziej niż 100 milionów dolarów? No tak. Co takiego dzisiaj zrobiłeś spektakularnego, że jest taką wartość wyceniasz ten dzień? I ludzie nagle myślą, no nic. Nic, po prostu przeżyłem ten dzień, jakby to był pewny dzień mojego życia na zasadzie, gdzie jutro będzie kolejny, za miesiąc kolejny, a dopiero 20, a dopiero 40, a dopiero 60. No właśnie. A to jest, nie jest wcale takie oczywiste, że my mamy tego życia przed sobą 40, 20 czy 15 lat. To nie jest wcale takie oczywiste. Gdybyśmy pewnie znali tą datę, może byłoby łatwiej. Ale z drugiej strony byśmy sobie znaleźli wymówkę, że nawet jak mam 15, to jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc, jeszcze pół roku sobie tam pokrastynuję i pomyślę, że nie mam czasu, a potem zacznę coś robić. Jesteśmy świeżo po postanowieniach noworocznych. 99% nigdy nie wychodzą. I właśnie jest 2 luty dzisiaj. No to jest taki dzień, gdzie większość tych postanowień właśnie poszła do lamusa. Już dawno są nieaktualne. Dlaczego? Bo to były postanowienia wynikające z tego, że widziałem idealny świat social mediów, że chcę podróżować, że chcę być chudny, że chcę być zgrabny, że chcę zdrowo jeść i tak dalej. Siłownie ja chodzę 3 razy w tygodniu z trenerem, bo się modliliśmy, żeby się styczeń skończył. Że ludziom skończyły te karnety styczniowe, bo nie ma nawet miejsca na parkingu, nie ma. Ale dzisiaj już było. Dzisiaj już było więcej miejsc. I my się potrafimy tym dobić, że znowu mi się nie udało, znowu poległem, znowu nie udało mi się. Nie mogło się udać. Wybierz sobie najgorszy okres w roku, kiedy jest mróz, najkrótszy dzień. Ten plan nie ma prawa wyjść, jeśli ty sobie zaplanowałeś 1 stycznia, że będziesz chodził na siłownię i dbał o siebie, nie ma świeżych warzyw, nie ma owoców, nie ma słońca, nie ma ciepła, a ty sobie w tym dniu postanowiłeś, że ty będziesz walczył o swoją idealną sylwetkę. Możesz mieć postanowienia czerwcowe, możesz mieć postanowienia październikowe, one są tak samo ważne. Nie musisz, a chyba, że ktoś, kiedyś tak nagrałem, że jeśli tobie są potrzebne fajerwerki, to sobie kup w sklepie, są do kupienia na co dzień w niektórych sklepach fajerwerki, sobie wystrzel, jak sobie coś postanawiasz w marcu czy w maju. Jeśli huk fajerwerków ma ci pomóc w tym, żeby te postanowienia były jakieś takie przypieczętowane. Więc wracając do tematu, zróbmy wszystko, żeby nie musieć, jak ci ludzie, o których pan redaktor wspomniał wcześniej w hospicjum, rozpamiętywać tego w zakresie czasu przeszłego, a mogłem. Oni tylko pamiętają o relacjach, o ludziach i o emocjach i o słowach niewypowiedzianych. Nie ma tam rzeczy, nie ma przedmiotów, nie ma wartości, nie ma pieniędzy.
Jak pan zauważył, część osób swoje postanowienia noworoczne właśnie wyrzuciło do kosza, ale cały czas jednak jesteśmy na początku roku, bo to na razie jeden z 12 miesięcy za nami, więc gdyby ktoś chciał jeszcze w tym 2026 opanować swoje gospodarowanie czasem i wyzbyć się tej wymówki nie mam czasu, od czego pan by proponował rozpocząć? Od jakiej, ja się tak domyślam, prostej decyzji, czynności?
Najpierw usiąść i przemyśleć najważniejszą rzecz. Co lubię w życiu robić? A potem to robić, jak mówi jedna z polskich komedii. Chłopaki nie płaczą. Natomiast kiedy mówimy o prostych rzeczach, to zacznijmy faktycznie od ustalenia, co jest dla mnie. Dla mnie, nie dla mamy, dla taty, dla męża, dla dzieci. Dla mnie, co jest priorytetem, co jest dla mnie ważne, co mnie cieszy, co mi sprawia frajdę, co lubię robić. I to są rzeczy, które, jeżeli oczywiście nikogo w tym czasie nie krzywdzę, nie okradam z czasu, pieniędzy, innych rzeczy, jeśli one są ekologiczne, jeśli one są okej wobec świata, możemy ich robić więcej. Mądry plan, ale róbmy to małymi krokami. Te duże kroki nigdy nie wyjdą. Naprawdę lepiej małą rzeczką, ale zwany. To znaczy, kiedy dzisiaj masz w swoim życiu totalne rozpiście, taki, że po prostu nie masz czasu na nic, zacznijmy od poukładania. Na przykład postaraj się nie iść do sypialni z telefonem, nie mieć go koło swojego łóżka. Albo nie odbierać go po godzinie 20 czy po 19. Albo zaznaczyć mocne granice w pracy, że po tej godzinie jesteś nieaktywny. Jeśli dzisiaj tak nie robisz, jeśli dzisiaj jakby twój szef czy twój współpracownik może do ciebie zadzwonić. Ja jestem właścicielem firmy, w zasadzie kilku firm, zatrudniam wiele ludzi. Ja mam takie coś, że ja mówię do pracowników, że mają zakaz dzwonienia między sobą po godzinach pracy. Ja nigdy tego nie robię, nigdy nie dzwonię do mojego pracownika, nie piszę wiadomości po godzinach pracy. O weekendach, o świętach w ogóle nie ma mowy. I tego samego oczekuję od swojego zespołu, żeby szanowali swój czas. Bo ja jako właściciel firmy mówię ludziom, że praca jest tylko dodatkiem, że słuchajcie, no nie dajemy się zwariować. Spędzamy tu 33% naszego życia, ale to jest tylko dodatek. Najważniejsze jest życie normalne. W piątki mamy dzień skrócony o godzinę. Wszyscy pracownicy mają z okazji swoich urodzin dzień urlopu dodatkowy, taki ekstra i parę innych takich rzeczy, które robimy w firmie po to, żeby oni widzieli, bo ryba zawsze psuje się od głowy, że ja jako właściciel tej firmy podchodzę do tego, że ten work-life balance to jest faktycznie life balance, a work jest dodatkiem. Ale musimy zacząć od siebie i od przemyślenia, czy nam to pasuje, bo ktoś może tak uwielbiać pracować, że on ciśnie dwa etaty i jemu jest dobrze. Tylko takich ludzi tak naprawdę jest może promil. Cała reszta, myślę, żeby miała okazję pracować mniej, to zrobiła. Mniej myśleć o pracy, mniej myśleć o rzeczach, których nie lubimy robić, odcinać się. Ja mam przyjemność pracować z moją małżonką i jak po godzinie 17 czy 16 nieraz sobie w domu czymś rozmawiamy i wejdzie na temat pracy, żona najczęściej albo zawsze, ja mówię, kochanie, zapraszam cię jutro do mnie do biura na 9, porozmawiajmy, a teraz jakby nie rozmawiamy o pracy. Nie rozmawiamy o pracy w aucie, nie rozmawiamy o pracy, staramy się nie rozmawiać w weekendy, bo moglibyśmy rozmawiać o pracy dzień z nocą, bo jest zawsze jest ileś tam tematów, a taka higiena swojego umysłu, takie trzymanie się w ryzach naprawdę powoduje, że tego nagle czasu jest więcej. Dzisiaj przed wywiadem spędziłem 3 godziny ze swoją córką, a kiedyś to dla mnie było takie, że okej, no każdy robi swoje, mamy jakieś tam zajęcia, spędziliśmy 3 godziny razem czasu, sporo, ona teraz poszła zrobić lekcję, ja siedzę z państwem tutaj i to jest piękne, że nagle jest ten czas, a kiedyś myślę, że jak z tą prokrastynacją przegrywałem i te moje ADHD wygrywało, to ja bym dzisiaj od rana siedział z myślą, że o 21 mam z państwem piękną rozmowę i nic innego przez ten dzień bym nie zrobił, a zrobiłem naprawdę dużo.
Czy ja mógłbym pana poprosić na koniec o przytoczenie jednej z tych historii, które pan tak ogólnie powiedział, że słyszy od tych osób, które czy to wzięły udział w spotkaniu z panem, czy obejrzało film na YouTubie i odmieniło to ich, nie wiem, czy całe życie, no ale coś zmieniło w tym życiu. Powiedział pan, że te historie bywają wzruszające. Czy moglibyśmy takim przykładem naszą rozmowę zakończyć? Czy coś
panie redaktorze, w moich social mediach, a często poruszam tematy depresji, często poruszam tematy trudne, szczególnie skierowane do facetów. Mam mnóstwo wiadomości pod tytułem dziękuję za pana ostatnie filmy, ponieważ w sobotę miałem skończyć swoje życie. Miałem to zaplanowane od kilku tygodni. Podjąłem decyzję 2 tygodnie temu, że to będzie w tą sobotę. Dziś jest wtorek. Żyję tylko dzięki temu, że tknął pan w moją głowę, w moje serce nadzieję, że może być lepiej. Kiedy wygłosiłem 3 lata temu, prawie 4, w Żorowie Mazowieckim wykład dla 600 przedsiębiorców i opowiedziałem o swoim życiu, które opisuję w swojej książce Śmieciarz po słonecznej stronie życia. Nagle się okazało, że od połowy mojego wykładu sala zaczęła płakać. To miało być wykład biznesowy. Ja chciałem trochę namieszać i stwierdziłem, że opowiem swoje życie. I większość osób, które płakały, to byli faceci po 40. Oni potem ustawili się w kolejce i mówili, że już podczas wykładu napisali SMS-a do taty, z którym nie mieli 20 lat kontaktu, że już podczas wykładu podjęli pierwsze kroki i że nagle zrozumieli, że odzyskują wolność dzięki temu, że coś wybaczyli, coś odpuścili, coś zrobili, dlatego że kiedy my nosimy w swoim sercu urazy, kiedy my komuś nie wybaczamy, to jest wypijanie trucizny z myślą, że ona zaszkodzi tej osobie, że my ją wypijamy. Że kiedy ty komuś wybaczasz, to nie znaczy, że ty mu odpuściłeś na zasadzie, że on nic złego nie zrobił. On zrobił coś złego. Ale kiedy mu wybaczasz, to oczyszczasz siebie, nie jego. I mechanizm wybaczania i wdzięczności to są dwa mechanizmy, nad którym ja bym Państwa zachęcił na koniec tej rozmowy, żeby zostać z nimi i trochę zacząć grzebać w tym temacie. Mechanizm wybaczania i mechanizm wdzięczności. Jeśli jedyną rzeczą, która zostanie po dzisiejszej naszej rozmowie, mimo że zaczęliśmy od braku czasu, zostanie nam, żeby pracować nad wdzięcznością, że jak dzisiaj Państwo się położycie, zadniecie oczy i powiecie: dziękuję za dzisiejszy dzień. Wymieńcie sobie tylko dobre rzeczy, które Was spotkały. Nawet jeśli to była jedna rzecz. I nad niej się będziecie skupiać. A jutro rano skupicie się na tym, że dziękujecie za oddech, dziękujecie za kolejną możliwość, kolejny dzień życia. Wasze życie już po kilku dniach zacznie się zmieniać. I to nie jest trailer ani zachęta do zakupu jakiegoś kursu u szamana, tylko życie, które ja prowadzę od wielu lat w taki sposób, co pozwala mi się uśmiechać do każdego, kogo spotykam, ale przede wszystkim do życia. Ona ma różne karty i też czasami rozdaje takie, że potrafię mieć doła, czy mieć gorsze chwile. Ale kiedy wypełniasz życie wdzięcznością, to nagle się okazuje, że będziesz miał czas na to, na co chcesz mieć czas i na tych, na których chcesz mieć czas, ale przede wszystkim będziesz się częściej uśmiechał i myślał sobie: okej, to jest to życie, które chcę prowadzić. Bo mamy tylko jedno życie, ale kiedy zrobimy je dobrze, to jedno wystarczy.
Dziękuję bardzo. Damian Abramowicz był naszym gościem. Kończymy jakże prostą, jakże zarazem niełatwą radą, ale spróbujmy. Dziękuję panu za spotkanie, panie Damianie.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi, bardzo dziękuję państwu za to, że byliście z nami.
Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.